Dzień dobry, witam Państwa w Izbie Pamięci Strzelecka 8, w miejscu, w którym można odbyć wędrówkę piwnicznymi korytarzami i zobaczyć cele po dawnym areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Dotychczasowe wykłady w ramach cyklu Warszawskie wędrówki z historią dotyczyły głównie Warszawy. Ale w związku z tym, że historycy oddziału IPN w Warszawie prowadzą badania wykraczające poza Warszawę, dlatego dziś chcielibyśmy Państwu zaproponować wykład pod tytułem Inspektorat Rejonowy AK WIN Radzeń Podlaski w latach 1944-47. Wykład wygłosi pan dr Mariusz Bechta, historyk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, którego witam bardzo serdecznie i oddaję głos.
Bardzo za zaproszenie i za możliwość powiedzenia kilku dłuższych zdań na temat tematu konspiracji antykomunistycznej poakowskiej na terenie Podlasia. Ale zanim o samej organizacji, będę w tle pokazywał Państwu wybór zdjęć, które udało mi się na przestrzeni szeregu lat zebrać. Kilka takich słów wprowadzenia, bo mam świadomość, że nie każdy nawet geograficznie musi kojarzyć te kilka powiatów, o których będę starał się Państwu więcej powiedzieć. A więc Inspektorat Rejonowy Armii Krajowej Zrzeszenia WIN Radzeń Podlaski tytułowy składał się z kilku komend obwodowych. To był szczebel pośredni w ramach struktury komendy okręgu, w tym przypadku okręgu lubelskiego, jednego z najliczniejszych w strukturze Armii Krajowej w czasie okupacji niemieckiej, nie mniej licznego w okresie już powojennym walki z reżimem komunistycznym. Inspektorat Radzeń Podlaski to konkretnie trzy, a od pewnego momentu cztery komendy powiatowe, znaczy komendy obwodowe, a mianowicie w tym początkowym okresie, który nas interesuje, czy od momentu wejścia Armii Czerwonej latem 1944 roku, zachowany jest układ z okupacji wcześniejszej, czyli to będą, tak jak widać za mną, powiaty Biała Podlaska, Radzeń Podlaski, Łuków. One wchodzą administracyjnie od dnia dzisiejszego w skład województwa lubelskiego. W 1946 roku, bo już nie będę do tego wracał i wolę to zasygnalizować na początku tego wykładu, struktura inspektoratu rozrosła się. Na przełomie 1945 na 1946 został dołączony powiat siedlecki. Widać na tej mapie strukturę terytorialną zaznaczoną kolorem żółtym. I na pierwszym planie mamy te trzy komendy, na drugim już cztery. I będę Państwu opowiadał o tym konkretnym terytorium położonym na lewym brzegu Bugu. Może kilka zdań o regionie, bo to chyba powinno wybrzmieć dla osób niezwiązanych z tamtymi stronami. Podlasie, współcześnie też taka dygresja, mówiąc o Podlasiu, najczęstsze skojarzenia będą z Białymstokiem i administracyjnie też województwem podlaskim ze stolicą w Białymstoku. Historycy zajmujący się wiekiem XX, zwłaszcza konspiracją, mają ciut inne rozróżnienie, bo oczywiście Podlasie jako region ukształtowany w Rzeczpospolitej Obojga Narodów to jest jedna kwestia ciekawa, ale to, co nas interesuje, historyków XX wieku, to jest świadomość narodowa, ta nowoczesna świadomość narodowa, która wykrystalizowała się na przełomie XIX i XX wieku w zaborze rosyjskim. I tutaj bym upatrywał rodowodu tego mojego Podlasia, ponieważ zapewne osoby interesujące się konspiracją antykomunistyczną często stykają się z pojęciami Białostoczyzna i Podlasie. Więc to, co jest na lewym brzegu, to będzie ten region, który był takim, można powiedzieć, inkubatorem polskości w Królestwie Polskim, bardzo żywym, tętniącym ośrodkiem myśli narodowej w wyniku działań działaczy Ligi Narodowej i misji unickich, które pojawiły się w końcówce wieku XIX, trwały aż do ukazu religijnego cara Mikołaja w 1905 roku. Ludność tłamszona i represjonowana przez administrację rosyjską, mając swobodę religijną daną przez imperatora, wybierają katolicyzm, a nie prawosławie, i gremialnie liczące setki dusz opowiadają się za polskością. I to jest ten zaczyn, ludzki fundament, który da nam w przyszłości za kilka dekad tych żołnierzy z konspiracji Armii Krajowej, czy Narodowych Sił Zbrojnych, czy Batalionów Chłopskich w czasach okupacji niemieckiej, okresu powojennego. Warto też pamiętać o takim dość specyficznym położeniu tego regionu. Współcześnie jest on tuż przy obecnej granicy na Bugu, w cieniu dużego miasta Brześcia na Białorusi obecnej. Do wybuchu II wojny światowej ten region był położony centralnie w Polsce. Znaczy w wyniku zmian politycznych granice się przesunęły na zachód i to, co było w centrum, znalazło się na wschodzie. Warto pamiętać, że w polityce sowieckiej zdominowania ludności polskiej i struktur państwowych po II wojnie światowej, ale też i wcześniej, położenie tego regionu jest wyjątkowe, a mianowicie leży ono na newralgicznym trakcie bitym brzeskim, XIX-wiecznym, łączącym Warszawę z głębią Imperium Rosyjskiego, to raz, a po drugie również linia kolejowa, która do dnia dzisiejszego funkcjonuje w kierunku granicznego Terespola i dalej przez Brześć na wschód. Jest to tak zwane przedłużenie Bramy Smoleńskiej, czyli w planach militarnych, wojskowych, to właśnie tym konkretnym korytarzem jednostki Armii Rosyjskiej czy Armii Czerwonej wchodzą na tym przewężeniu kontynentalnym Europy między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym w głąb tego europejskiego cypla. To taka dłuższa dygresja, ale warto o tym pamiętać, ponieważ w okresie powojennym, w tym okresie do amnestii 1947 roku, uwaga okupanta sowieckiego była szczególna i ten dozór tych szlaków dwóch, o których wspomniałem, drogowego i kolejowego, miał wpływ na dynamikę i potencjał bojowy konspiracji. Teren jest płaski, bez większych kompleksów leśnych, więc wielkiej wojny manewrowej partyzanckiej tak blisko granicy Brześcia z jednej strony, a z drugiej strony Warszawy nie było możliwe prowadzić. To wpłynęło na kadrowość patroli rejonowych oddziałów partyzanckich Zrzeszenia WiN. Za chwilę Państwu pokażę ponownie ten wycinek z granicą, która obowiązuje do dnia dzisiejszego na rzece, zaznaczonymi, wybranymi niektórymi miejscami konfrontacji w obrębie tegoż inspektoratu. To tylko taki obraz, który pozwala Państwu skojarzyć szereg mniej lub bardziej znanych nas miasteczek, osad bądź wsi. Za chwilę podam jakby legendę do tych zaznaczonych punktów. To jest szereg miejscowości z datami akcji podziemia. Ale to przez dłuższy czas pozostanie do możliwości czytania. A ja chciałbym Państwu po tym wstępie takim bardziej regionalnym powiedzieć więcej na temat samej struktury inspektoratu w czasie okupacji niemieckiej. Chodzi przede wszystkim o liczby. Jaki był potencjał podziemia w momencie wkroczenia Armii Czerwonej? Liczy się, szacuje, to wszystko jest bardzo umowne, pragnę zaznaczyć, ponieważ takich dokładnych informacji z zachowanego materiału źródłowego nie da się obecnie już zbyt dokładnie wyjąć i podać, ale podaje się, przyjmują historycy, że na terenie inspektoratu w tym kluczowym momencie, tuż przed akcją Burza i w momencie potem odtwarzania sił zbrojnych, czyli lipiec, sierpień 1944 roku, to było kilkanaście tysięcy żołnierzy zaprzysiężonych w konspiracji Armii Krajowej, między 13 a 14 tysięcy. Gdybyśmy tę liczbę podzielili na poszczególne komendy, to by się ciut inaczej rozkładało, a mianowicie najlepiej zorganizowany była komenda w Radzyniu Podlaskim. To jest około ponad 5 tysięcy konspiratorów. W tym przypadku nawet mamy dokładny raport, więc tutaj możemy podać, że to jest stan na czerwiec 1944 roku. Pozostałe dwa. Ciut liczebnie ustępuje komenda w Białej Podlaskiej. To będzie między około 4,5 w zaokrągleniu tysięcy. Najsłabsze ogniwo jest łukowskie, liczące między 2,5 a 3 tysiące żołnierzy. I to jest jakiś punkt odniesienia, tło, które pozwala nam uchwycić możliwości konspiracji późniejszej, ponieważ wkroczenie formacji frontowych Armii Czerwonej w ślad za nimi NKWD, SMIERZ, kolejne struktury siłowe, represyjne, one ukierunkowały się na dezintegrację tegoż potencjału inspektoratu liczącego kilkanaście tysięcy ludzi. Warto wyraźnie podkreślić, że akcja Burza była przeprowadzana dość sprawnie na terenie tych trzech komend. Odniesiono też szereg sukcesów. Jednostki Armii Krajowej uczestniczyły w walkach wspólnie też z Armią Czerwoną o zdobycie większych ośrodków miejskich. Centrum odtwarzania 9. Podlaskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, która miała się składać zasadniczo z dwóch pułków piechoty, które stacjonowały w garnizonach Wojska Polskiego do II wojny światowej w tamtych stronach. To będzie 34 i 35 pułk piechoty. Po kilkudniowej burzy przystąpiono w sierpniu intensywnie do budowania większych jednostek Wojska Polskiego. Wcielano kadrę oficerów rezerwy, która nie była przesadnie aktywna w okresie wcześniejszym. Hura optymistycznie zakładano, że uda się otworzyć jednostkę o sile aż dywizji. Jednak polityka represyjna sowiecka na początku sierpnia 1944 roku, związana z grą Stalina, który miał użyteczne narzędzie w postaci PKWN-u, kolaborantów w Lublinie, skutkowało, że ten potencjał, który się zdekonspirował, ujawniając się w czasie walk, podlegał procesom rozpadowym w momencie internowania części żołnierzy i też pewnego procenta kadry dowódczej na początku sierpnia 1944 roku. Jedni trafili na pola obozu niemieckiego na Majdanku pod Lublinem, część wcielona do Ludowego Wojska Polskiego, czyli wtedy Armii Berlinga, jak powszechnie mówiono. Inna oporna kadra została wywieziona do obozów, łagrów w głębi Związku Sowieckiego. Ponieważ plany, wytyczne, które docierały z komendy okręgu do komendy inspektoratu, były trochę bezalternatywne, to znaczy one zakładały optymistycznie takie myślenie życzeniowe, że twarda postawa konspiracji polskiej, odtwarzanie, sukces w walce z Niemcami, wsparcie Anglosasów zagwarantuje w dużym skrócie uratowanie niepodległości kraju. Oczywiście dość szybko zostało to brutalnie zweryfikowane przez sojusznika naszych sojuszników, czyli Armię Czerwoną, która zdecydowała się przede wszystkim uznać inne, wszystkie struktury konspiracyjne jako wrogie sobie. Już w sierpniu 1944 roku PKWN zresztą wydał specjalny dekret o rozwiązaniu wszelkiej konspiracji, a mężczyźni z tych roczników, które by podlegały mobilizacji, miały się stawiać gremialnie w komisjach poboru do jednostek Armii Berlinga. Więc ten zamęt był nieprawdopodobny sierpień roku 1944, ponieważ dekapitowano, można rzec, dowództwo. Przy zaburzeniach w funkcjonowaniu Komendy Okręgu w Lublinie to wielka odpowiedzialność za przyszłość tej konspiracji spadła na tych lokalnych dowódców. Oni musieli dźwignąć brzemię odpowiedzialności za ludzi i za społeczeństwo, które oczywiście również przyjęło z entuzjazmem sam fakt wkroczenia i wyzwolenia się spod opresji niemieckiej. I przynajmniej w tym początkowym okresie ta patriotyczna frazeologia PKWN-u pozwalała mieć pewne nadzieje na mimo wszystko budowanie jakiejś niezależności w tej części Europy. To dość szybko te łuski opadły z oczu ludziom, ale na początku to na pewno spowodowało również pewne napięcia wśród samych ludzi zaangażowanych w konspirację na terenie inspektoratu. Część uważała, że w momencie wyparcia i pokonania armii niemieckiej rola organizacji konspiracyjnej się powinna skończyć. Inni, którzy jakby rozumieli więcej i głębiej wnikali w te faktyczne zmiany polityczne, rozumieli, że dojdzie do utraty niepodległości i realna groźba komunizacji społeczeństwa polskiego. Więc struktura Armii Krajowej nie była monolitem jesienią, późnym latem, jesienią 1944 roku, tym bardziej, że trwało równolegle powstanie warszawskie, a już porażka i kapitulacja stolicy doprowadziła na pewno do upadku nastrojów, do obniżenia optymizmu i to widać wyraźnie zimą 1944 na 5 rok, kiedy linia frontu zastygła na Wiśle, na tych dużych rzekach, aż do ofensywy Armii Czerwonej ze stycznia 1945 roku, że to wielkie nasycenie polskiej lubelskiej jednostkami czerwonymi i tegoż wojska Berlinga ograniczało możliwość manewrowania i konspiracja była nastawiona na propagandę, czyli komunikowanie się między sobą w obrębie własnych struktur, ale też ze społeczeństwem, na pracy wywiadu. Na plan dalszy zeszła walka zbrojna, która była tak de facto niemożliwa do prowadzenia, ponieważ nawet pozorne sukcesy, akcje bojowe były skazane na mocną reprymendę i odwet ze strony Armii Czerwonej, więc wybrano przeczekanie. Ale starano się konsekwentnie budować, odtwarzać komendy obwodów, które tworzyły strukturę inspektoratu. Warto, ponieważ o wszystkich oczywiście osobach związanych z konspiracją państwu nie powiem, bo to są pewnie setki ciekawych życiorysów, ale na pewno warto zapamiętać nazwiska, pseudonimy inspektorów. Przy czym na tych dwóch zdjęciach brakuje pierwszego inspektora Armii Krajowej, tego inspektoratu radzyńskiego, majora Świeprawskiego, Maryśkę Szymona, przy czym on był bardzo krótko, bo sierpień, wrzesień, mniej więcej do połowy października i został odwołany z tej funkcji i w jego miejsce pojawił się major Wilhelm Szczepankiewicz Drugak, który był wcześniej związany z obwodem Tomaszów Lubelski. Trafił z południa komendy lubelskiego okręgu na północ, na teren Podlasia. Miał do jako swego zastępcę, co też jest bardzo istotne, majora Jana Szatyńskiego-Szatowskiego, Jemiołę, który wywodził się z 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Tutaj warto poczynić taką krótką dygresję, bo być może nie będzie okazji do tego wrócić specjalnie, że ta konspiracja nadburzańska, powojenna, była w dużym stopniu zasilana przez żołnierzy i oficerów formacji kresowych Armii Krajowej, czyli 30. Poleską Dywizję Piechoty, która pojawiła się w tych stronach w lipcu 1944 roku i mniej więcej w tym samym czasie, tylko w innym miejscu, Bóg został sforsowany w 1944 roku przez pododdziały 27. Wołyńskiej. Ci ludzie wyrzuceni i odcięci od ojcowizny Wołynia czy Polesia znaleźli się w takim zawieszeniu tutaj na terenie województwa lubelskiego, Polski Lubelskiej. Byli bardzo zdeterminowani kontynuować opór. No, oni widzieli i odczuli jako pierwsi konsekwencje sowietyzacji terenu tam na wschodzie i byli zmotywowani do stawiania oporu tutaj w konspiracji w dawnym generalnym gubernatorstwie. Jemioła funkcjonował jesienią 1944 roku zawodowo w Łukowie, był zastępcą Drugaka. Ci dwaj oficerowie, którzy się wyróżniali wysokimi walorami moralnymi, byli kluczowymi oficerami, dzięki im ta konspiracja, można powiedzieć, w 1945 roku okrzepła i dała solidny fundament do funkcjonowania aż do amnestii wiosną 1947 roku, żeby już dopełnić listę inspektorów rejonowych, to dodam od razu tego trzeciego, kapitana Pawła Łaszkiewicza-Rawicza, który był ostatnim dowódcą inspektoratu i ujawnił się w Warszawie w roku 1947. To jest ta kadra najwyższego szczebla, czyli inspektorzy. Przy okazji warto byłoby w tym panteonie podać przynajmniej kilku komendantów obwodów, o których warto pamiętać. Akurat to są oficerowie Komendy Biała Podlaska, kapitan Stefan Wyżykowski. Sasza miał szereg pseudonimów, najbardziej znany jest jako Zenon, który był aż do 1946 roku, do lutego, komendantem, a jego zastępca, potem po nim przejął obowiązki komendanta, Leonard Dunicz, też kapitan Świt. On był aż do swego ujęcia przez bezpiekę na Wybrzeżu, czyli do grudnia 1946 roku. To są dwaj oficerowie, którzy starali się dość skutecznie, warto to podkreślić, tworzyć konspirację wojskową na Podlasiu. Tym bardziej też chciałbym podkreślić jedną taką kwestię, że to, co wspomniałem kilkanaście minut temu o tym, że najsilniejsza struktura okupacyjna okupacji niemieckiej to był Radzyń, to ten punkt ciężkości w okresie powojennym przesunął się na komendę w Białej Podlaskiej. Stąd pojawia się często w literaturze określenie już nie inspektorat Radzyń, którego ja się trzymam konsekwentnie, tylko inspektorat Biała Podlaska. Też warto pamiętać, że to ta kadra z tego obwodu będzie zasilała pozostałe struktury wchodzące w skład inspektoratu. Łuków i Siedlce. Akurat Radzyń miał jakby swoich komendantów na miejscu i jakby nie było potrzeby transferu oficerów z Białej Podlaskiej. Nie będę wchodził w jakieś takie szczegóły nadmierne, ale warto, wracając do roku 1944, wspomnieć o dużym wysiłku informacyjnym poniesionym przez Komendę Obwodu Biała Podlaska AK. Związane to było z uruchomieniem pisma konspiracyjnego pod tytułem Reduta. Ono poczęło się ukazywać, dość jak widać z tej winiety, to jest numer drugi, z datą 12 października roku 1944. Z października, no, zakładamy, że numer pierwszy był albo z początku tegoż miesiąca, bądź z końca września. To pismo było wydawane na maszynie zdobytej z drukarni po niemieckiej w centrum Białej Podlaskiej. Ona została zabrana z tym całym oprzyrządowaniem koniecznym do powielania, przewieziona poza miasto powiatowe na wieś, i to pismo na wysokim, przyzwoitym poziomie edytorskim ukazywało się aż do końca roku 1945, aż udało się w wyniku zbiegu okoliczności, najczęściej niezbyt w sumie wyrafinowanej grze, ale jednak skutecznej bezpieki z Białej Podlaskiej, maszyna, na której drukowano ów tytuł, wpadła u kowala we wsi Pojelce pod Międzyrzecem Podlaskim tuż przed nowym rokiem 1946 roku. Od tego momentu struktura inspektoratu już nie wydawała własnego pisma, tylko pozyskiwała egzemplarze z zewnątrz i kolportując w obrębie własnych struktur, bo wartość takiego pisma była bardziej skierowana do własnych szeregów, pragnę zaznaczyć, to te struktury w poszczególnych obwodach czytały. Nakład to kilkaset egzemplarzy, jak się podzieli na trzy, w porywach cztery komendy obwodów, a obwody dzielimy na rejony, których jest po kilka, to się okazuje, że gro nakładu rozchodziło się pośród najbardziej zainteresowanych. Z ludnością konspiracja kontaktowała się poprzez ulotki. Ich rzeczywiście sporo drukowano, były od strony technicznej prostsze, były, i też ich treść była zasadniczo taka bardziej, bym powiedział, oparta na sloganach, bo to musiał być przekaz prosty, konkretny, trafiający do ludzi przecież z wykształceniem najczęściej podstawowym, nie zawsze pełnym, ludności włościańskiej, i tej inteligencji było stosunkowo niewiele. Jest to teren przecież bez industrializacji, bez przemysłu, bez skupisk ludności robotniczej, głównie ludność chłopska. I ten tytuł padł pod koniec 1945 roku i nigdy pion BIP inspektoratu nie był w stanie tej luki wypełnić o własnych siłach. Korzystano z wysiłku drukarzy z innych struktur okręgu, głównie lubelskiego. To też takie dość pokazowe zdjęcie składania takiego numeru reduty w 1945 roku. Tak jak powiedziałem, kluczem jest obieg informacji, ponieważ konspiracja poakowska miała zmienić swoje oblicze, to trzeba wyraźnie podkreślić, odejść od walki zbrojnej na rzecz oporu biernego, walki informacyjnej w cywilnym odcinku. Czyli była kwestia wyprowadzenia ludzi z lasu. To tak łatwo obecnie powiedzieć, to zatem stoją dramaty ludzi bez środków do życia, którzy z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień musieli zmienić swój sposób funkcjonowania od kilku lat. To pociągało ogromne koszty, a tych pieniędzy z miesiąca na miesiąc w tej konspiracji powojennej ubywało. Stąd tak naprawdę aż do 1946 roku, do połowy w przypadku inspektoratu, trwała systematyczna demobilizacja na własnych zasadach. Próby wpływania przez policję polityczną komunistyczną, Urząd Bezpieczeństwa, poprzez złamanych oficerów schwytanych konspiracji Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych, Zrzeszenia WiN, czyli w tym przypadku mówię o okresie sierpnia 1945 roku, czyli tej pierwszej amnestii, to było bojkotowane zasadniczo na terenie inspektoratu, a dobry przykład dawał były inspektor rejonowy Drugak, o którym mówiłem, który w międzyczasie przejął stanowisko komendanta okręgu lubelskiego. Ci oficerowie zdawali sobie świetnie sprawę, jaki jest rozdziew między postulatami Centrum Dowódczego, nazwijmy Warszawy, tak symbolicznie, a sytuacją w terenie. Trzeba było ważyć racje i wyciągać poprawne wnioski. Zdecydowano się faktycznie latem roku 1945, niezależnie od tego, co było promowane, jakie były naciski czynione przez stronę komunistyczną, faktycznie wyprowadzić osoby najbardziej zagrożone z terenu inspektoratu poza, dając im szansę legalizacji się dalej na ziemiach zachodnich, północnych. Stworzono też dwie struktury organizacyjne, które były jakby związane, takie eksterytorialne można powiedzieć, na terenie Międzyrzecza koło Gorzowa Wielkopolskiego, pod obwód zwany obwodem czasami Maria i identyczny twór na wybrzeżu. Tam wypychano ludzi z Podlasia. Oczywiście zanim doszło do tego w sierpniu, wrześniu 1945 roku, te oddziały czyniły ogromne spustoszenie stronie komunistycznej, niszcząc nieokrzepłe struktury siłowe, jak urzędy bezpieczeństwa, posterunki milicji obywatelskiej, zwłaszcza wiosną 1945 roku, bo w momencie rozwiązania oficjalnie od Górnego Armii Krajowej w styczniu 1945 ludzie w terenie dowiedzieli się o tym na Podlasiu znacznie później, bo czasami to był dopiero maj, nawet lipiec, rozkazy schodziły na poziom rejonów 1945 roku. Te osoby zagrożone trafiały do samoobrony, czyli oddziałów, które miały ratować ludzi od niechybnej śmierci bądź minimum to represji w postaci wywiezienia na wschód. Zresztą represje z jesieni 1944 roku w skali inspektoratu radzyńskiego to jest kilkaset ludzi w każdej strukturze powiatowej, czyli łatwo przemnożyć, że to jest co najmniej 1500 ludzi zostało wywiezionych, a nawet te szacunki są czasami podawane wyższe. Osoby trafiały do oddziałów samoobrony, tworzone one były koniec zimy, wczesna wiosna 1945 roku. I tu o tym też chciałbym kilka zdań powiedzieć więcej. Na terenie obwodu bialskiego były dwie takie słynne oddziały DSZ. Tutaj widzimy akurat KD-121, kierunek dywersji, już rozszyfruję ten skrót. KD-121 to jest kryptonim obwodu Biała Podlaska pod dowództwem porucznika Stanisława Bogdanowicza Toma. To jest za chwilę jeszcze jedno ujęcie. No, to zdjęcie jest pozowane oczywiście, zrobione wczesnym latem 1945 roku. To jest ujęcie tego samego oddziału. Tam ciut się żołnierze pozmieniali, inaczej się ustawili do tego zdjęcia. W ramach samoobrony, czyli takiej akcji doraźnej, którą należało prowadzić, czyli niszczyć sieć szpiegów, informatorów, najbardziej znienawidzonych, bo groźnych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, wiarołomnych milicjantów, udało się strukturom inspektoratu przeprowadzić szereg błyskotliwych akcji bojowych. Mimo tych wszystkich zastrzeżeń, wyciszania akcji bojowej, ta działalność, dorobek bojowy był też ważny i warto pamiętać przynajmniej o kilku akcjach, a mianowicie rozbicie więzienia w Białej Podlaskiej przez bądź oddział, o którym przed chwilą mówiłem, Toma Bogdanowicza, bądź Roberta Domańskiego Floriana w marcu, w maju 1945 roku. Jeszcze była jedna akcja, październik 1944, ale te dwie o tyle są istotne, że w jednej uwolniono ponad 100 osadzonych z więzienia w centrum miasta powiatowego, a w kolejnej, no już mniej, bo tylko kilka osób. Więc za chwilę pokażę zdjęcie tegoż dowódcy drugiego oddziału samoobrony w obwodzie bialskim, podporucznika Roberta Domańskiego Floriana. Warto pamiętać, że poza obwodem tym bialskim, który tak pulsował walką zbrojną, również nie odstawały specjalnie te pozostałe struktury w 1945 roku. Aczkolwiek wracając do tej demobilizacji, która została przeprowadzona generalnie w obwodzie bialskim, ciut inaczej, z mniejszą dynamiką, z mniejszymi sukcesami w obwodzie radzyńskim, to z kolei w obwodzie łukowskim doszło do sytuacji dezintegracji i do ujawnienia kilkuset konspiratorów przez swego złamanego dowódcę, komendanta obwodu, porucznika, potem kapitana Wacława Rejmaka Ostoi, który pechowo w noc świętego Jana w czerwcu 1945 roku został pojmany przez NKWD w Stoczku Łukowskim z kilkoma innymi oficerami, żołnierzami, przewieziony początkowo do Warszawy, potem trafił do Lublina. I tam w czasie tego śledztwa został złamany, mimo że on już wcześniej prowadził rozmowy na temat uratowania z miejscową bezpieką łukowską ludzi i próby ich zagospodarowania w nowej rzeczywistości. On miał trochę mniej, można powiedzieć, poglądy konfrontacyjne, chociaż akcji takich wymierzonych w komisów też na jego rozkaz przeprowadzono, ale on wierzył, że on jest w stanie dogadać się z komunistami i coś ugrać, można powiedzieć. Przeprowadził to na własną rękę, został skarcony przez swego przełożonego, ale w momencie, kiedy znalazł się w rękach wroga, zwyczajnie został przełamany i wydał polecenie poprzez swoich uwolnionych emisariuszy z więzienia, którzy pojechali na teren łukowskiego, aby doprowadzić do zdania broni i do ujawnienia się. To jest lipiec 1945 roku. W pierwszym podejściu to się tylko częściowo udało i część broni faktycznie oddano, przewieziono do Łukowa. I potem został ów Ostoja urlopowany i zawieszony w pełnieniu obowiązków komendanta. Został wyznaczony na jego miejsce automatycznie inny oficer, zresztą z 27. Wołyńskiej Brygady, Dywizji, przepraszam, Piechoty, Czermiński, kapitan Jastrząb Stal, miał też kilka pseudonimów. I w tym momencie to ten nowy komendant próbował storpedować całą grę swojego poprzednika, ale w międzyczasie został ciężko raniony i przewieziony na dalsze, długie leczenie i nigdy już nie wrócił na Podlasie tutaj do Warszawy i jakby został, reaktywował się Ostoja, który przeprowadził po raz kolejny znacznie skuteczniejsze ujawnienie już w sierpniu 1945 roku. Czyli reasumując, na terenie inspektoratu roku 1945 udało się demobilizować bez specjalnie ujawniania poza garstką żołnierzy nominalnie batalionów chłopskich w powiecie bialskim. Łuków również próbował przetrwać i się demobilizował, ale już bez takich możliwości przerzucania ludzi na zachód. Raczej lokalnie starano się to uczynić. No i kompletna demolka, mówiąc kolokwialnie, struktury łukowskiej. I taki stan organizacja Delegatury Sił Zbrojnych na terenie inspektoratu miała w chwili powołania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, czyli wrzesień roku 1945. Zniknęło zdjęcie, nie wiem dlaczego, więc nie zobaczymy tegoż oficera, który jest obok, ale zobaczymy zdjęcia grupowe, bo warto do nich wrócić oddziałów z 1945 roku Floriana. Oczywiście takim dowództwo o wysokich walorach dowódczych z przypadku Radzynia był też porucznik kapitan Skoliniec-Kruk, który dowodził oddziałem lotnym w obwodzie radzyńskim. Tam pewnie dalej może być zdjęcie. Więc to są zdjęcia oczywiście z wiosny późnego lata, wczesnego lata 1945 roku. No, warto zauważyć umundurowanie, uzbrojenie. Widać, że są lepiej na pewno. Wypadają żołnierze konspiracji na tych zdjęciach 1945 roku, jeśli chodzi o oręż, niż na tych zdjęciach z okresu okupacji niemieckiej, zwłaszcza z 1943, sprzed burzy, to w zasadzie pobojowiska podczas przesuwania się frontu latem 1944 roku zasiliły magazyny organizacyjne Armii Krajowej i to są właśnie te zdobycze 1944 roku. Potem również podczas rozbrajania i starć pozyskiwano na bieżąco oręż, bo trzeba było mieć karabin z amunicją odpowiednio, żeby pasowała, tak? Więc najlepiej przejmować, jak się kończy amunicja do starych modeli broni, na bieżąco przyjmować broń oręż wroga, więc widać oręż sowiecki też w użyciu na zdjęciach. To zdjęcie grupowe z kwietnia 1945, w tym przypadku można nawet wydatować dokładnie. Ważne było też w tejże konspiracji również dokończenie szkoleń bojowych rozpoczętych jeszcze w okupacji poprzedniej, czyli w czasie okupacji niemieckiej. W przypadku obwodu łukowskiego i Biała Podlaska udało się przeprowadzić turnusy szkoły podchorążych i podoficerskiej i one zakończyły się po egzaminach przed komisją. Było uroczyste wręczenie dyplomów. To poprzedzało msza święta, którą widać tutaj ołtarz polowy z księdzem Mościckim, mogę podać nazwisko. I to miało duże znaczenie, ponieważ z dobrze przygotowanym żołnierzem wojsk pogranicznych NKWD, bo to był główny przeciwnik dla polskiego podziemia przez dłuższy czas tej konspiracji, też ten rekrut, ochotnik z miasteczka, ze wsi, który nie odbył służby wojskowej do wybuchu II wojny światowej, musiał się doszkolić, żeby przynajmniej posiąść taką wiedzę, która by mu pozwalała stawić opór wrogowi. Więc, a poza tym stopnie wojskowe to też nobilitują samych konspiratorów. To miało ogromne znaczenie, docenienie przez przełożonych swoich podkomendnych. Więc dbano o to, jak się czyta wnioski awansowe. Często w korespondencji organizacyjnej kwestia stopni, awansów, do tego się wracało i z dużą uwagą się kadra inspektoratu pochylała nad słusznością przyznania. Nie było tutaj jakiejś przysłowiowej wolnej Amerykanki. Trzeba było zasłużyć się, żeby dostać stopień podoficera, już oficera to cenzus wykształcenia, więc podpisywali zobowiązania przecież elewowie, że te braki zostaną uzupełnione w pewnym okresie czasu po zakończeniu wojny, a ten konflikt trwał przecież w ich przypadku. To jest znowu ujęcie z lipca 1945 roku. A jak wygląda taki dyplom, to też za chwilę pokażę akurat kaprala Szarego, osoby, którą znałem nieżyjącej, która mi to przekazała do zeskanowania. To jest właśnie komisja egzaminacyjna, proszę zwrócić uwagę, czterech członków, kapitan Zenon, czyli Wyrzykowski, Puk, Niksztosz, wywiadu Włóczęga, podprusznik Bancarzewski, Grab Jasiński, podpisuje Jemioła, Szatowski, Szateński, o którym wspominałem. Warto, kolejna krótka dygresja na pewno, docenić, mimo dość, bym to powiedział, miękkiej postawy działaczy Stronnictwa Ludowego ROH na Podlasiu względem reżimu komunistycznego. Część konspiracji ludowej zaangażowana została w dalsze funkcjonowanie konspiracji Pułakowskiej. Było co prawda, była ta umowa staleniowa AKBH z 1934 roku, jednak w przypadku Podlasia ona była trochę sabotowana. Nie będę wchodził w szczegóły. Nie udało się tego doprowadzić do końca okupacji niemieckiej. Potem mamy łamanie charakterów i różne wybory środowiska kadry dowódczej BH latem i tych działaczy politycznych, czy z PKWN-em, czy przeciwko. Ale warto podkreślić, że w przypadku Ruchu Ludowego i Podziemia Ludowego obwodu Biała Podlaska, bo tutaj był rzeczywiście, można powiedzieć, że były aktywa, to doszło do porozumienia na szczeblu komendy obwodu Biała Podlaska i pierwszym zastępcą Wyrzykowskiego Zenona był właśnie jeden z tych członków komisji egzaminacyjnej, tutaj wymieniony podporucznik Bancarzewski Włóczęga. On był oficerem, dowódcą batalionów chłopskich i do połowy lata 1945 roku był tym pozyskanym oficerem podziemia ludowego w służbie konspiracji Pułakowskiej. Nie tylko on jeden, można byłoby wymienić szereg innych osób, ale warto o tym pamiętać, bo to do tej pory nie wybrzmiało w opracowaniach związanych z tą konspiracją. Więc kończąc ten wątek szkolenia bardzo ważnego, no to jest defilada na zakończenie. Przed widać tam księdza w sutannie i oficerów, a przez polane czwórkami zapewne idą elewowie tej szkoły jednej i drugiej. W 1945 na 6, to co mówiłem na samym początku, w wyniku różnego rodzaju napięć organizacyjnych związanych z represjami komunistycznymi, aresztowaniami, była sprawa podległości Komendy Obwodu Siedleckiego w ramach tegoż mego inspektoratu. Zostało to ostatecznie załatwione w wyniku rozmów z byłym komendantem Powiatu Narodowych Sił Zbrojnych Siedlce, Leonem Klęcnerem. Zawisza, pseudonim. Komenda Okręgu Lubelskiego podjęła takie rozmowy poprzez Mariana Gołębiowskiego-Stera, zastępcę komendanta obwodu, potem ciut wyżej w tej hierarchii, co pozwoliło przejąć aktywa podziemia narodowego, które w okresie już powojennym nie były czynne specjalnie w tych powojennych strukturach podziemia NSZ-NZW, a w wyniku postawy tegoż oficera, Klęcnera, zdecydowano się je przyłączyć do inspektoratu. I to był fundament, ten jakby fundament narodowy, który pozwolił poszerzyć strukturę terenową o Siedlce. Tam zresztą na ten teren nachodziło kilka innych inicjatyw, które skutkowały tym, że były tam napięcia między poszczególnymi dowództwami i to wymagało bieżącego pacyfikowania między komendami okręgu, inspektoratu. Warto na pewno wspomnieć, że w 1946 roku utworzono oddział o kryptonimie OP-22PP, czy w nawiązaniu do pułku piechoty, który stacjonował w Siedlcach do wybuchu II wojny światowej, że utworzono oddział w polu pod dowództwem starszego sierżanta Stanisława Miszczuka-Kłosa. To jest on na zdjęciu. Tak jak wspomniałem tych kilku dowódców poprzednio, warto pamiętać o nim. On miał długi staż organizacyjny. Funkcjonował, był to podkomendny Domańskiego Floriana rok wcześniej, potem miał samodzielny oddział w rejonie Międzyrzeca Podlaskiego przed referendum 1946 roku. Zapadła decyzja o rozwiązaniu większości bojówek, czyli patroli bojowych Zrzeszenia WiN i on z częścią ludzi wywodzących się ze wschodu, z Wileńszczyzny, Nowogródczyzny, przeszedł na teren powiatu siedleckiego i tam utworzono kilkudziesięcioosobowy z podziałem na drużyny oddział, który dał się we znaki stronie komunistycznej. On został, istniał kilka miesięcy, aż do starcia głośnego pod Kiełbaskami, to jest rejon Łosic, czyli współczesnego powiatu łosickiego. Doszło do obławy w wyniku błędów popełnionych przez dowództwo oddziału podziemia WiN. Doszło do, co prawda nie do rozbicia, ale do rozproszenia i nigdy się potem te poszczególne części tego działu Miszczuka-Kłosa już nie zeszły. Już działały samodzielnie aż do ujawnienia 1947 roku. I to starcie pod Kiełbaskami było poprzedzone też taką głośną akcją na pociąg, na wagony Mitropy, które kursowały między niemiecką strefą, sowiecką strefą okupacyjną w Niemczech Wschodnich, a Związkiem Sowieckim i taki pociąg, taki skład z wagonami Mitropa został kilka dni przed tym starciem pod Kiełbaskami zatrzymany, rozbrojono, rozmundurowano żołnierzy, oficerów Armii Czerwonej. To była głośna akcja, która pozwoliła, zmobilizowała stronę komunistyczną do przeprowadzenia bardziej żwawej obławy, ona po części się powiodła. Więc w przypadku tej struktury siedleckiej na pewno warto pamiętać postać Miszczuka, jeszcze Tadeusza Marczuka-Kurzawy, takich dwóch oficerów, którzy na pewno zasłużyli się i tej konspiracji winowskiej. Ta dynamika roku 1946 akcji bojowych będzie spadała. Te akcje nie mają już takiego rozmachu jak prowadzone w 1945 roku, kiedy już reżim okrzepł, siły Ludowego Wojska Polskiego, Wojsk Wewnętrznych KBW przerzucane do pacyfikowania terenu. One z czasem zdominują przestrzeń. Znaczy role się po części odwrócą. To oczywiście jeszcze konspiracja może kąsać, mówiąc dosadnie, może się odgryzać, może przeprowadzać akcje bojowe, likwidacyjne, ale ponosi coraz większe straty. To jest rok 1946. Do zimy 1946-1947 zmniejszają się stany osobowe ludzi w polu. Czy organizacja, która miała być cywilna, staje się powoli cywilna, aczkolwiek tego rysu militarnego nie traci do wyborów ze stycznia 1947 roku, ale już wyraźnie nowy inspektor rejonowy Łaszkiewicz, nastawiony na wywiad, kontrwywiad, stara się teren przygotowywać do walki politycznej. Sfałszowane wybory 1947 roku, a rychło potem ogłoszona amnestia dla konspiracji spowodowała przetrącenie kręgosłupa pod ziemią. To jednak ludzie byli wymęczeni, mówiąc wprost. Nadzieje były na pozytywne rozwiązanie z sukcesem sprawy polskiej w okresie powojennym odchodziły w niebyt. Znaczy ludzie tracili złudzenia, zwłaszcza kiedy po sfałszowanym referendum również głos społeczeństwa nie został wysłuchany ponad pół roku później w wyborach. Amnestia dawała furtkę, złudną dla wielu, jak się okazało, ale ludzie ujawniali się na wyraźny rozkaz przełożonych, aczkolwiek początkowo inspektor rejonowy nie był przekonany, ale uległ presji swoich przełożonych ze szczebla komendy okręgu i faktycznie ta konspiracja winowska zgasła. Jest to ten moment kluczowy, kiedy po kwietniu 1947 roku ludzi z bronią zostaje naprawdę garstka. A ilu tak się do końca przewinęło w tych szeregach DZ WIN, nie da się policzyć. Brakuje materiału źródłowego, więc będziemy takimi przybliżonymi szacunkami się wyłącznie posługiwać. Między 2 a 8 tysięcy. To jest taki rozrzut podawany w zeznaniach i w opracowaniach. Wydaje mi się, że rzeczywiście kilka tysięcy ludzi było zaangażowanych nie w polu, bo oczywiście te oddziały nie mogły liczyć setki ludzi z bronią chodzących codziennie, zmieniających miejsce postoju, ale licząc tych najbardziej dostrzeganych współcześnie ludzi z tych zdjęć, trzeba doliczyć i przemnożyć kilkukrotnie siatkę terenową i to faktycznie można powiedzieć, że to na pewno jest znacznie mniej, o połowę, ale może nawet więcej niż to, o czym mówiłem na samym początku, że lato 1944 roku to mogło być nawet 13-14 tysięcy. W momencie amnestii zapewne to będzie drobna cząstka, bo też nie wszyscy się ujawnili, nie wszyscy się ujawnili, przyznawali się do swojej przeszłości, wybierali różne ścieżki, przyznawali się, że byli dezerterami Ludowego Wojska Polskiego, ale to jest na pewno raptem 2-3 tysiące ludzi. Jeszcze kilka zdjęć osób represjonowanych, no bo przecież nie wszyscy dotrwali do amnestii, straty osobowe były znaczące. Kolejne aresztowania demolowały piony wchodzące w skład struktury dowodzenia. Dotyczyło to pionu propagandy, wspominałem o wpadce maszyny drukującej i zamarciu wydawania własnego tytułu lokalnie, ale też w ręce aparatu resortu bezpieczeństwa wpadł tutaj na tym zdjęciu, z tego zdjęcia sygnalitycznego, Władysław Szymczak-Zbyszek, więc straty osobowe były znaczące. Tutaj mamy tego szefa BIP-u, redaktora naczelnego i to jest styczeń 1946 roku. Były straty poniesione na szczeblu Komendy Okręgu Aresztowania Lubelskiego i potem to błyskawicznie w ciągu kilku tygodni dotknęło też struktury inspektoratu. Kolejne, bo to jedyne zdjęcie komendanta obwodu siedleckiego, porucznika kapitana, potem Aleksandra Wereszki, Rosomaka. On co prawda wpadł latem 1946 roku, krótko był tym komendantem obwodu siedleckiego. On się wywodził właśnie ze struktur komendy bielskiej, dlatego po raz kolejny podkreślę ten ogromny wysiłek przerzucania, przekazywania oficerów na funkcje dowódcze z obwodu bialskiego, żeby utrzymać zwartość struktury w Łukowie i w Siedlcach. To przy okazji poglądowy wyrok w jego sprawie i na końcu obwieszczenie związane z amnestią. I na tym bym skończył. Dziękuję bardzo za uwagę.
Bardzo dziękuję panu doktorowi Mariuszowi Bechcie za wykład, za ciekawe informacje dotyczące Inspektoratu Rejonowego AK WIN Radzeń Podlaski. Dziękuję także państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i zapraszam na kolejny 19 grudnia o godzinie 17:00.